Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
Panie profesorze, czy to nie jest tak, że Polacy już się zmęczyli tymi zawirowaniami wokół wyborów i może to wpłynąć negatywnie na przykład na frekwencję wyborczą?
No, biorąc pod uwagę stosunek Polaków do polityki, no, można się zastanawiać, czy od tych 30 lat nie jesteśmy permanentnie zmęczeni polityką. Myślę, że frekwencja, bez względu na to, jak bardzo skala sporów i emocji im towarzyszące mogły odstraszyć, nie będzie imponująca, choćby ze względu na oczywiste oddziaływanie pandemii i obawy wielu obywateli. Wreszcie także korespondencyjny aspekt głosowania w poszerzonej skali w porównaniu z tym, jak go stosowano wcześniej w Polsce, jest precedensowy i to siłą rzeczy także może nie służyć frekwencji, więc pewnie nie pobijemy rekordów frekwencji typowych choćby dla ostatnich wyborów sejmowych, czy w ogóle dla wyborów prezydenckich, które spośród różnych elekcji zawsze cieszyły się największym zainteresowaniem, ale nie spodziewałbym się też rekordów i minus konflikt polityczny, bipolaryzacja jemu towarzysząca tak naprawdę wciągnęły w krąg zainteresowania polityką dużo więcej obywateli niż ci, którzy stawiali się przy urnach na przestrzeni lat 90. czy pierwszej dekady XXI wieku.
Dlatego mówię o tym zmęczeniu, bo wydaje mi się, że wielu Polaków nawet nie z powodu pandemii koronawirusa, ale po prostu czuje się już zmęczonych i po prostu nie będzie chciała przyjść na wybory. Ale porozmawiajmy o Platformie Obywatelskiej, bo dzisiaj o godzinie 10 zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej. Będzie dyskusja, może głosowanie nad przyjęciem nowej kandydatury. I takie nazwiska pojawiają się na tapecie. Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski i marszałek Tomasz Grodzki. Panie profesorze, która z tych kandydatur byłaby najlepsza, żeby odzyskać elektorat wyborczy?
No oczywiście odzyskanie będzie niezwykle złożonym zadaniem, choćby ze względu na deficyt czasu i ograniczone możliwości prowadzenia kampanii wyborczej. Niewątpliwie ten deficyt czasu powoduje, że Platforma od razu, jeśli chce zmienić kandydata, musi wystawić kogoś, kto jest powszechnie rozpoznawalny. I stąd ów krąg jest bardzo
wąski.
To myślę, że też na starcie powoduje, że pan marszałek Grodzki nie jest faworytem w tym gronie, bo mimo wszystko w rolach ogólnopolskich pojawia się jako polityk dopiero od kilku miesięcy. Z kolei minister Sikorski to pewnie taki polityk, który wzbudza wiele emocji, kontrowersji i przede wszystkim sposób uprawiania przez niego polityki w łatwy sposób może być wykorzystywany przez oponentów Platformy. Siłą rzeczy faworytem staje się obecny prezydent Warszawy, którego owszem działania jako prezydenta Warszawy budziły i budzą różnego rodzaju dyskusję, ale który jest politykiem mniej wyrazistym i takim, który nie miał chyba personalnych wpadek na swoim koncie, takich, które urosłyby do rangi politycznego symbolu. Wreszcie także on chyba w największym stopniu mógłby przeciwstawić się tym politykom, na rzecz których Platforma zaczęła tracić podczas kampanii wyborców, to znaczy mam tu na myśli Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza, jest politykiem z podobnego pokolenia i dla wyborców mógłby być atrakcyjnym względem obu wymienionych rywali.
Młody, o ładnej twarzy, prawda, ale jednak jest prezydentem Warszawy i tam jako prezydent Warszawy no niestety nie popisał się. I tak przez wielu jest postrzegany.
No oczywiście pełen bilans prezydentury Rafała Trzaskowskiego jeszcze przed nami, ale kilka dyskusji, jak niektóre przetargi i tak dalej, na pewno będzie wykorzystywane przeciwko niemu. Natomiast pamiętajmy, że zadaniem kandydata Platformy będzie przede wszystkim przyciąganie wyborcy liberalnego. Takiego wyborcy, który w absolutnej większości nie bierze pod uwagę możliwość na przykład głosowania na Andrzeja Dudę. I zauważmy, że mimo wielu kontrowersji dotyczących prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz niegdyś w Warszawie, dotyczy to też innych dużych miast, tak czy nie tak kandydat popierany przez Platformę wybory prezydenckie wygrywał, to znaczy dla części liberalnych wyborców nie liczą się tego typu wątpliwości, a innego rodzaju kwestie, więc Rafał Trzaskowski ma wśród tych, którzy a priori są jakby po liberalnej stronie sporu zyskiwać zwolenników, więc nie sądzę, żeby to było coś, co liberalnych wyborców jakoś szczególnie od niego odstraszy.
Polityka to przecież strategia. I pytanie, czy pan Borys Budka nie popełnił takiego błędu strategicznego, bo przecież dostał koło ratunkowe od premiera Jarosława Gowina i mógł zgodzić się na zmianę konstytucji, wydłużenie kadencji urzędującego prezydenta i może po tych 2 latach wzrosłoby na przykład znacznie poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Może to właśnie był taki błąd strategiczny, czy nie?
Niezależnie od wszystkiego, myślę, że zmienianie konstytucji pod wpływem ledwo co rozpoczętej pandemii mimo wszystko było bardzo niebezpiecznym precedensem. Jeśli spojrzeć na to z perspektywy wyborców Platformy, no to skoro partia ta tak często używała słowa konstytucja w rywalizacji z PiS-em, to później takie ad hoc czynione działania na rzecz zmiany ustawy zasadniczej, to w porozumieniu z PiS-em mogło zostać przez wyborców odebrane ambiwalentnie, zwłaszcza jeśli nie mam cienia wątpliwości, że na przykład Lewica absolutnie nie zaakceptowałaby takiej perspektywy, a Platforma, jeśli traciła wyborców, to w wielu wypadkach właśnie na rzecz Lewicy na poziomie wyborów parlamentarnych. Myślę, że użycie słowa strategia jest to adekwatne. Moim zdaniem problem Platformy polega na tym, że przy zmianie kierownictwa partia ta niczego nie zmieniła w swojej strategii, zdając sobie sprawę, że strategia była możliwa tylko przy poprzednim typie kierownictwa. Mówiąc w skrócie, w Platformie nic nie jest dane z góry, musi sobie wszystko wywalczyć, nie jest tak potężną partią jak w latach 2007-2014. Wiadomo było, że jej kandydatka będzie musiała rywalizować co najmniej 3 innymi kandydatami podobnego wyborcę. Musi więc unikać ewidentnych błędów wizerunkowych, ale przede wszystkim musi być ofensywna względem bezpośrednich rywali, potrafić ich krytykować, spychać do politycznego narożnika, tak jak w poprzedniej kadencji Platforma jako partia poradziła sobie z konkurencją w postaci Nowoczesnej czy Kodu, o których dziś już prawie nikt nie pamięta. I analogicznie tutaj, skoro inni chcą kosztem Platformy budować swoją polityczną pozycję w wyborach, no to Platforma powinna potrafić im na to odpowiadać. No a można mieć wrażenie, że nie tylko z powodu pandemii Platforma tkwiła w czasie kampanii prezydenckiej w pewnego rodzaju politycznej kwarantannie.
Panie profesorze, dzisiaj pan prezes Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, powiedział, że jeśli zostanie wybrany któryś z wymienionych kandydatów, i miał tutaj na myśli właśnie pana Rafała Trzaskowskiego, pana Radosława Sikorskiego i marszałka Tomasza Grodzkiego, to będziemy mieli w Polsce do czynienia z paraliżem państwa. I czy pan również tak to ocenia?
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że przy niechętnym PiS-owi prezydencie partia, która de jure ma 5 mandatów przewagi w Sejmie, a de facto prawdopodobnie nie ma już ani jednego mandatu przewagi, nie byłaby w stanie efektywnie rządzić. Byłby to rząd, który w najlepszym razie byłby zdolny administrować państwem, nie podejmując żadnych reform, będąc w każdej chwili narażonym na utratę większości i być może przejście do opozycji. Przy tym skrócenie kadencji parlamentu w Polsce jest prawnie i politycznie bardzo skomplikowanym zadaniem, więc nie wiem, czy byłby to aż paraliż państwa, natomiast biorąc pod uwagę specyfikę okoliczności w postaci pandemii i coraz bardziej komplikującej się sytuacji międzynarodowej, problemów gospodarczych, w istocie o taki paraliż byłoby bardzo łatwo.
Bardzo duże poparcie ma cały czas urzędujący prezydent i moje pytanie jest takie mianowicie, czy istnieje zagrożenie, że po wyborach, jeśli nadal będzie prezydentem Polski pan Andrzej Duda, to ta prezydentura będzie kwestionowana, zarówno jeśli chodzi o sam przebieg wyborów, a również taki forowany przekaz, że prezydent nie ma mandatu społecznego do sprawowania tego urzędu. Czy może taka sytuacja zaistnieć?
No, o tym ostatnim argumencie zadecyduje oczywiście frekwencja wyborcza. Natomiast tak czy nie tak znajdą się wśród liberalnej opozycji środowiska, które będą kwestionowały to. Natomiast w ostatnich tygodniach stała się wśród opozycji rzecz bardzo ważna, to znaczy ujawniły się strategiczne różnice interesów pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami i środowiskami. W najbardziej wyraźny sposób pokazała to kwestia bojkotu. Otóż niefortunne, dość luźne użycie tego słowa przez Platformę Obywatelską oraz przez niektórych publicystów nie spowodowało jednak chyba oczekiwanego efektu, to znaczy inni kandydaci absolutnie odcięli się od takiej możliwości, krytykując rządzących, ale nie zapowiadając swojej absencji. To chyba trochę sygnalizuje także zmianę hierarchii wśród opozycji, to znaczy Platforma nie ma już tak dużej siły oddziaływania, jak miała w czasach przywództwa Grzegorza Schetyny wobec reszty opozycji, no a także chyba wśród działaczy i Lewicy i PSL-u rośnie świadomość tego, że sytuacja, w której strategami opozycji stają się znani publicyści, dziennikarze, aktorzy, artyści i tak dalej, prowadzi na manowce, a na co dzień trzeba uprawiać politykę
wyważoną,
dużo bardziej przemyślaną i wyrafinowaną, dostosowującą się do społecznych oczekiwań, a nie wyłącznie do, że tak powiem, wzmożenia moralnego często żyjących swoim życiem przedstawicieli elit społecznych.
Porozmawiajmy jeszcze o tej grupie wyborców, która odeszła od Platformy, od pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Czy ci wyborcy w ogóle nie pójdą na wybory, czy też jest szansa, że Platforma na nowo ich pozyska, czy może też inne ugrupowania polityczne przejmą ten elektorat? Albo może już przejęli?
Tak to już w historii wyborów jest, że z reguły na wybory częściej chodzą ci, którzy są bardziej zadowoleni, zamożniejsi i tak dalej. Na polskich realiach oznacza to wyborców szeroko pojętego obozu liberalnego, więc większość z tych wyborców stawi się przy urnach. Mogę sobie wyobrazić, że obawy związane z pandemią mogą to nieco ograniczyć, ale to jest ten typ wyborcy, którego należy się spodziewać w kolejnych elekcjach przy urnach. Ja już z całą pewnością w takich wyborach, które zawsze wywołują duże zainteresowanie mediów. Natomiast wyzwaniem dla wszystkich formacji liberalnych będzie sytuacja, w której te głosy rozbiją się pomiędzy 3-4 kandydatów. Na to zanosiło się od początku z tą różnicą, że spodziewać się można było, że ktoś wcześniej czy później, a tu paradoksalnie faworytką na początku była kandydatka Platformy, wysforuje się ponad resztę opozycyjnych kandydatów. Jeśli dojdzie do drugiej tury, to ten lider będzie kontrkandydatem Andrzeja Dudy. Tymczasem restart kampanii Platformy Obywatelskiej, pojawienie się niewątpliwie poważnego gracza, jakim będzie Rafał Trzaskowski, zwiększa prawdopodobieństwo tego, że dwóch, a może nawet i trzech polityków opozycji w tych wyborach będzie miało nieodległy od siebie podobny procent głosów, że nie będzie tak łatwo utrzymanie przez Szymona Hołownię statusu lidera. A to z całą pewnością będzie służyło faworytowi całych wyborów w postaci obecnego prezydenta.
Panie profesorze, mamy zaledwie 2 minuty, żeby jeszcze skończyć naszą rozmowę i poproszę o bardzo krótką wypowiedź na temat, jaki powinien być idealny kandydat dla Polaków. Jakie kwestie są ważne dla wyborców? Światopoglądowe, LGBT, programy społeczne, kultywowanie patriotyzmu, budowanie tożsamości narodowej. Który z tych elementów, a może inne, są szczególnie ważne dla wyborców?
Ja myślę, że jesteśmy bardzo zróżnicowanym społeczeństwem i w różnych grupach różnie to wygląda. Jeśli patrzeć na sondaże, to wyborcy od lat uważają, że najważniejsze w polityce są kwestie związane z polityką gospodarczą i polityką społeczną i ci kandydaci, którzy będą potrafili przedstawić siebie jako skoncentrowanego na tej problematyce, mogą liczyć na premię od istotnej części wyborców.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.